Drodzy Państwo, naszym gościem w audycji Aktualności Dnia jest pan redaktor Grzegorz Górny. Witamy bardzo serdecznie, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Panie redaktorze, tak możemy powiedzieć, no są rzeczy, które tak napawają nas nadzieją, ale są też takie, które zastanawiają. Pod koniec miesiąca odbędzie się zgromadzenie ogólne Kościoła Szkocji, które ma zająć się kwestią zmiany obrzędów zawarcia małżeństwa, no bo formuła "ogłaszam was mężem i żoną" została uznana za homofobiczną. I teraz, no, czy rzeczywiście tak będzie, że Kościół Szkocji zmieni tekst przysięgi małżeńskiej?
To się rozstrzygnie podczas tego zgromadzenia ogólnego Kościoła Szkocji, który jest wyznaniem prezbiteriańskim i musimy przypomnieć, że tam doszło już wcześniej do akceptacji tak zwanych małżeństw homoseksualnych. Mówię tak zwanych, bo nie są to prawdziwe małżeństwa sakramentalne. I w tej chwili mamy do czynienia z dalszym krokiem, czyli skoro się uznało, że pary jednopłciowe, związki homoseksualne mogą zawierać małżeństwa, to zdecydowano na zmianę formuły przysięgi ślubnej i podczas tego zgromadzenia ma zostać podjęta decyzja, jak taka nowa formuła będzie brzmiała. W tej chwili jest taka propozycja, żeby tam padły takie słowa, że strony zdecydowały się zawrzeć małżeństwo, więc nie będzie z słów mąż i żona, tylko jedno słowo strony. I wydaje się, że jest to kierunek, w którym niestety zmierza wiele wspólnot protestanckich, zwłaszcza tych starych jak luteranie, kalwini, prezbiterianie, którzy wprowadzają tego rodzaju eksperymenty do swojej teologii i duszpasterstwa.
Ojcze, a w kościele katolickim, no też patrząc chociażby na to, co dzieje się w Niemczech, 22 lutego Kongregacja Nauki Wiary opublikowała notę potwierdzającą odwieczne stanowisko Kościoła, że nie istnieje możliwość błogosławienia związków homoseksualnych. Sprzeciwiło się temu wielu duchownych katolickich, w tym także hierarchów w krajach niemieckojęzycznych. Jak pan też redaktor na to patrzy, no bo jeden z biskupów, Atanasius Schneider, wezwał niemieckich katolików, by modlili się i pozostali wierni. Jego słowa mają związek z tą właśnie rozkręcającą się, tak można powiedzieć, schizmą czy herezją w kościele niemieckim. Jak to może wyglądać? No co tutaj z decyzją, nie wiem, właśnie Kongregacji Nauki Wiary, czy co z apelem papieża Franciszka, żeby do czegoś takiego nie doszło?
Rzeczywiście kościół niemiecki wydaje się nie przejmować kolejnymi ostrzeżeniami, jakie płyną z Watykanu, bo przypomnijmy, że takie ostrzeżenia płynęły i z ust kardynała Marka Welleta, czy kardynała Kurta Kocha, a także samego Franciszka, którzy ostrzegali, że droga synodalna w Niemczech może pójść w złym kierunku. Niestety wydaje się, że niemieccy hierarchowie nie wzięli sobie tego do serca i próbują skierować Kościół na fałszywe tory. Mianowicie podczas tej drogi synodalnej oficjalnie są zgłaszane postulaty, które mają większość uczestników tego wydarzenia za sobą. Takie jak na przykład postulat święceń dla kobiet, postulat zmiany nauki Kościoła w sprawie homoseksualizmu, jak dopuszczenie też żonatych mężczyzn do kapłaństwa i wiele, wiele innych postulatów. I część ze zwolenników takich zmian wybiera drogę ewolucyjną, czyli właśnie drobnych kroczków, które się pojawiają na drodze synodalnej. Natomiast część decyduje się na takie akty rewolucyjne, jak na przykład ta spektakularna akcja publicznego błogosławienia par homoseksualnych w kościołach niemieckich. To była akcja 10 maja, a tydzień później była kolejna akcja. też w 12 kościołach niemieckich 12 kobiet podczas mszy wygłosiło w strojach kapłańskich 12 kazań, przy czym niektóre z tych mszy miały taką oprawę bardzo prowokacyjną. Na przykład w Kolonii na ołtarzu leżała flaga ruchu LGBT, a obok stała figura Matki Bożej, która była jakimś bluźnierczym koszmarem. To jakieś upiorne monstrum było, które miało być rzekomo Matką Bożą, a miało czerwonego irokeza na łysej głowie i było przedstawiane właśnie jako Maryja. Więc można powiedzieć, że taka ohyda spustoszenia w miejscu świętym.
Więc pytanie, w którą stronę idziemy, bo taka strategia genderowa czy LGBT przewala się przez cały świat. Tak mówimy Niemcy, czy Kościół, czy kraje niemieckojęzyczne, no ale okazuje się, że nie tylko, bo czytam na jednym z portali, że zwolennik, chyba nawet pan stoi za tym artykułem, zwolennik błogosławienia par homoseksualnych na czele Papieskiego Instytutu Teologicznego Jana Pawła II dla nauk o małżeństwie i rodzinie. Więc pytanie, dokąd zmierza Papieski Instytut, bo jakiś czas temu też głośno było o tym, że w tym ośrodku jakby takiej trochę rewolucji dokonano, bo pozwalniano ludzi, którzy realizowali linię programową założyciela Instytutu.
Tak, a założycielem tym był Jan Paweł II i tam była realizowana linia zgodna chociażby z encykliką Pawła VI Humanae Vitae, czy z całym nauczaniem Jana Pawła II, łącznie z jego teologią ciała. Teraz widzimy, że tam następuje proces, który we Włoszech nazywany jest dewojtylizacją, to znaczy odchodzenie od teologii Karola Wojtyły, Jana Pawła II, i zastępowanie jej nowym paradygmatem.
Tylko żeby powiedzieć, że to nie jest kwestia, bo Karol Wojtyła, Jan Paweł II głosił naukę Kościoła, więc to nie jest odchodzenie od Wojtyły czy od Jana Świętego Jana Pawła II, tylko od nauki Kościoła.
Tak, z tym, że akurat w kwestii dotyczącej nauki o małżeństwie czy rodzinie wkład Jana Pawła II był nieoceniony, w niektórych dziedzinach wręcz pionierski, tak jak właśnie jego teologia ciała, która jest chyba najlepszą odpowiedzią na rewolucję seksualną. I przez wiele lat ta teologia ciała była wykładana właśnie w tym instytucie, natomiast od 2019 roku przestała być tam wykładana. To się także zbiegło z tą wymianą wykładowców. Między innymi przestał tam pracować profesor Stanisław Grygiel, przyjaciel Jana Pawła II, którego papież specjalnie ściągnął właśnie do Rzymu po to, żeby on wykładał na tej uczelni od samego początku, od 81 roku. Zresztą co ciekawe, akt powołania tej uczelni do życia miał nastąpić 13 maja 81 roku, a jednak nastąpił wtedy zamach na placu świętego Piotra i do tego uroczystego otwarcia nie doszło, bo ono było przewidziane po tej audiencji, kiedy miał miejsce zamach. I co ciekawe, patronką tego instytutu została ogłoszona Matka Boża Fatimska. Więc widzimy tu już też takie kilka symbolicznych zbieżności dotyczących tych wydarzeń. Natomiast wracając do odpowiedzi na pytanie, to rzeczywiście rektorem tej uczelni od nowego roku ma być francuski teolog ksiądz Philippe Bourdain. I tak się składa, że akurat w lutym, czyli wtedy, kiedy Kongregacja Nauki Wiary opublikowała notę, że Kościół nie ma prawa błogosławić związków homoseksualnych, to dokładnie wtedy w lutowym numerze miesięcznika Instytutu Francuskiego Katolickiego w Paryżu ukazał się tekst właśnie tego księdza Philippa Bourdain, w którym pisał, że dobrze jest błogosławić pary homoseksualne i nawet zaproponował, jaką formułę należy użyć, że powinna być to formuła liturgiczna o charakterze prywatnym, że ona powinna się odróżniać od formuły sakramentalnych zaślubin. Więc widać, że...
Czyli żeby zaznaczyć różnicę między tego typu aktem, a zaślubinami, które są w sakramencie małżeństwa między mężczyzną i kobietą.
Dokładnie tak, ale to jednak odbiega od stanowiska Kościoła katolickiego, który mówi wyraźnie, że akty homoseksualne same sobie wewnętrznie, ze swej natury są złe, są niemoralne, są grzeszne. W związku z tym Kościół nie ma prawa błogosławić czegoś, co ze swej natury jest grzeszne. I można oczywiście zadać pytanie, w którą stronę będzie ewoluował instytut pod rządami księdza Filipa Bourdain, tym bardziej, że on wcześniej już dał się poznać też jako chociażby zwolennik stosowania antykoncepcji, czy też dopuszczania do komunii osób, które utrzymują relacje seksualne w związkach niesakramentalnych.
Więc pytanie, czy pójdziemy z duchem czasu, czy też będziemy wierni nauczaniu Jezusa Chrystusa, nauczaniu Kościoła, bo też małżeństwo to dar. I tak byśmy powiedzieli też, że tak jak tu pan mówi, że ten związek jednopłciowy jest sprzeczny, niemoralny, ja bym powiedział, że on z natury jest niepłodny. Bo no, jednopłciowe małżeństwo nie może uczestniczyć w darze, chociażby w akcie stwórczym Boga, bo no, stworzyłem was mężczyzną i kobietą, prawda? No i to mężczyzna i kobieta uczestniczą w darze stworzenia, a nie ta wspólnota jednopłciowa mężczyzna z mężczyzną czy kobieta z kobietą. Więc też pytanie, jaka to przyszłość dla ludzkości, gdybyśmy w ten sposób poszli, no i błogosławimy czemuś, co nie jest, prawda, tak, nawet od takiej ludzkiej strony płodne, co nie daje nadziei na przyszłość.
Zgadza się. Tego rodzaju związki są niezgodne zarówno z prawem Bożym, jak i prawem naturalnym. I nie da się zbudować szczęścia wbrew naturze. I można powiedzieć, że tak jak Jan Paweł II mówił, że u źródeł upadku komunizmu tkwił błąd antropologiczny, czyli fałszywa wizja człowieka, to można powiedzieć, że ta ideologia gender LGBT jest ufundowana też na błędzie antropologicznym, czyli na fałszywej wizji człowieka. W związku z tym ma już w sobie pewien gen autodestrukcji, samozniszczenia. I w związku z tym w dłuższej mecie, na dłuższą metę, ona jest skazana na porażkę, tylko jest pytanie, ile osób po drodze ona zdoła okaleczyć i zniszczyć.
Myślę, że to pytanie też trzeba sobie stawiać, żebyśmy, prawda, nie dali się zwieść, bo jak gdyby ten cały mechanizm, to forsowanie widzimy, to globalne dzieło różnego rodzaju inżynierów takiej, czy inżynierii tej, która jest proponowana dzisiaj w świecie, taka antycywilizacja widzimy cały czas w natarciu. Pytanie, czy ona da nam nadzieję, czy ona rzeczywiście powie, że jesteśmy stworzeni z miłości przez Boga i po to, by dawać sobie miłość, a nie zamykać się tylko na siebie. To nawet takie pobudki, czy tylko myślę o sobie, żebym ja się czuł szczęśliwy, czy jednak kiedy daję tobie miłość, kiedy daję miłość, bo z tego też patrzymy na związek mężczyzny i kobiety, małżeństwa, one są tymi, które otwarte są na dar życia, nie zamykają się. To też jest wynik ich miłości i, tak jak powiedziałem, takiego daru z siebie, tej miłości, która jest często wymagająca. Czy też zamkniemy się, że chcemy tylko o sobie pomyśleć i chcemy dobrze się czuć?
Bo miłość oznacza raczej dawać niż brać i oznacza zdolność do poświęcenia, do ofiary z siebie, do takiego codziennego umierania dla innych. A dzisiaj widzimy, że dominuje taka ideologia hedonistyczna, takie nastawienie konsumpcyjne wobec życia, żeby brać szerokimi garściami, żeby spełniać swoje wszelkie zachcianki i tak naprawdę wtedy przestaje się liczyć też dobro innego, ponieważ wszystko inne znika za horyzontem i liczy się tylko ja. I niestety to jest taka choroba współczesnych czasów, ten indywidualizm skupiony na samym sobie, czyli po prostu egoizm.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za rozmowę i komentarz. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Dziękuję. Naszym gościem był redaktor Grzegorz Górny, stały publicysta tygodnika Siedzi, portalu w polityce.pl.